Słucham, bo chcę wiedzieć. Słucham, bo chcę wiedzieć. Audycja Elżbiety Wozowczyk-Leszko.
Witam Państwa. Dzisiaj w audycji powiemy o tym, jak w Miejskim Przedszkolu nr 20 w Zielonej Górze realizowany jest projekt Przyroda i Ja. Spotkamy się z pasjonatem geologii, a także z gorzowską rzeźbiarką Zofią Bilińską. Większość dzieci rozpoczęła już wakacje, są jednak takie, które dzielnie nadal chodzą do przedszkola i realizują bardzo ciekawe zadania, o których opowiemy.
W ramach naszego projektu Przyroda i Ja mam dla Was takie szczególne zadanie. Chciałabym, żebyśmy sobie porozmawiali o tym, co według Was jest dobre, a co złe dla naszego środowiska. Przygotowałam takie zadanie. Każdy z Was wylosuje sobie jedną karteczkę za chwilę. I teraz chciałabym, żebyście powiedzieli, co jest na Waszym obrazku, każdy osobno. I powiedział, czy to jest dobre dla środowiska. Jeśli tak, to przywiesimy tutaj na tej tablicy tak. A jeżeli jest to złe dla środowiska, czyli nie powinniśmy tak robić, albo powinniśmy ograniczać to działanie, przykleimy to na tablicy z napisem nie. Co tutaj jest na Twoim zdjęciu? Pokaż wszystkim. Co to jest?
Nie wiem.
Torby foliowe. Co się wkłada takie torby?
Zakupy.
Zakupy. To są jakie torby?
Plastikowe.
Czy one są dobre czy złe?
Dobre.
Pod warunkiem, że je używamy wielokrotnie. A jeżeli używamy je tylko raz?
Złe.
Złe, tak. Przykleimy to tutaj, na tej karteczce.
A co ty masz tutaj na tym obrazku?
Żarówki. To dobre albo złe.
Nie wiem.
Czy tego rodzaju działania są korzystne w procesie edukacji przedszkolaka?
O, zdecydowanie.
Małgorzata Maślańczyk-Lorenc, nauczycielka w Miejskim Przedszkolu nr 20 w Zielonej Górze.
Edukacja generalnie ekologiczna, przyrodnicza jest jednym z elementów edukacji przedszkolnej i szkolnej, więc jak najbardziej każde takie działanie jest dla nas dodatkowym takim wsparciem w przekazywaniu wiedzy dotyczącej ekologii, dbania o środowisko. Uważam, że we współczesnym świecie jest to niezwykle istotny element edukacji na każdym szczeblu, a szczególnie od najmłodszych lat.
Ja widzę tutaj grządki u Was na przedszkolu.
Jak najbardziej. Od wielu lat właśnie praktykujemy wysiew warzyw, owoców, kwiatów. Dzieci obserwują od ziarenka wzrosty naszych darów ziemi, podlewają je, pielą, mamy sprzęt ogrodniczy, także od maluszków dzieciaczki czynnie biorą udział w tej edukacji przyrodniczej.
Czy takie działania zalicza się do innowacji edukacyjnych?
Ja bym powiedziała, że jest to kontynuacja innowacji edukacyjnej, jak najbardziej.
Bo panie pracują też na podstawie własnych jakichś pomysłów.
Jak najbardziej, oczywiście, tak. No na przykład właśnie uprawa ziemi, obserwacja przyrody, obserwacja pogody, dokarmianie ptaków zimą. To jest szereg różnych działań, że tak powiem, dopasowanych do pór roku.
Julianna, co się dzieje?
Sadzimy kwiatki, sadzimy szczepki.
I co będzie z tych małych takich sadzonek?
Kwiatki.
Bo zauważyłam, że macie tutaj takie różne warzywa, owoce.
Dlatego, że my je jemy.
Żeby je zjeść, to co trzeba najpierw zrobić?
Sadzić.
A jak to się robi?
Trzeba wykopać dziurę i później posadzić i później zakopać.
A obserwujecie jakoś te roślinki, jak rosną?
Tak, że my je dobrze sadzimy.
A to jest trudne, łatwe dla przedszkolaka?
Łatwe. A my w ogóle to podlewamy, żeby było dobre.
Widzę, że pomaga Wam ktoś w tym sadzeniu. Kto to jest ta pani?
Pani Agatka.
Pani Agatka co teraz robi? Opowiedzcie.
Sadzi.
A Wy co będziecie potem robić?
Będziemy podlewać i będziemy zakopywać.
Nie, będziemy
polewać. W sali rosną, to są fiołki.
To rozsady fiołków robicie i potem będzie fiołkowo w Waszej grupie.
Tak.
A lubicie w ogóle takie zajęcia na dworze, żeby coś się działo?
Tak.
A dlaczego?
Lubimy na przykład takie zajęcia, na przykład, w których siedzimy i pani coś mówi, a my to wykonamy.
Co
a
lubicie?
My jeszcze bawimy się i wszystko robimy, żeby kwiatki były dobre.
Lubię, jak sprzątamy plac.
Lubimy sadzić, sprzątać, bawić się.
A wiecie, co to jest ta ekologia?
Sprzątanie rzeczy.
I możemy też wszystko robić, żeby kwiatki były dobre i smaczne.
A my sprzątamy też na podwórku całym.
Co jest dobre dla ziemi, dla przyrody?
Woda, słońce.
I jeszcze po prostu trzeba je czymś nakarmić, a to się nazywa kompost.
A co jest takie niezbyt dobre dla ziemi, szkodliwe?
Piasek zły.
Na substancje.
Toksyczne substancje, tak.
Wyrzucanie śmieci.
Szkodzi to, że na przykład daje się za dużo wody.
A dobry dla kwiatków to jest taki kompost, który będzie taki smaczny dla kwiatków.
W ogóle to wichura też szkodzi na kwiatków.
I możemy też podlewać je, jak będzie też padał i pufa.
A jak szkodzi się, to znaczy, że się daje inne rośliny, to się szkodzi dla innych kwiatków.
Czy moglibyście mi powiedzieć, co tam rośnie na waszej grządce? Pójdziemy tam?
Truska.
Pokażecie mi, które to które?
Podlewamy i truskawki.
Ale dokładnie, co tu rośnie? Na przykład, co to tutaj oto zielone?
Buraki na przykład.
A tutaj co to jest takie tutaj zielone takie?
Mamy też truskawki.
A jak wygląda taka truskawka u was?
Czerwona.
A to takie długie, zielone, to co to jest?
To jest pozonek.
Szczypiorek.
I to jest mięta i tu jest mięta.
To zielone to tutaj, o tu.
Marchewki i buraki są. I truskawki. Mhm. Jest też sałata.
Ja jeszcze widzę inną grządkę. Takie rosną krzaczki. To co to są za krzaczki?
Pomidory.
Widzę, że masz narzędzie specjalne ogrodnicze. Co to za narzędzie?
Klabie.
Oglabienia.
No ja widzę, że bardzo duże radości sprawiają dzieci takie działania.
Nieoceniona radość. Przede wszystkim na świeżym powietrzu. I takie realne, nie książkowe, teoretyczne działania, ale coś, co dzieci mogą namacalnie dotknąć, zrobić, a później jeszcze właśnie poczuć tą przyjemność i satysfakcję z zebrania plonu, no i z jedzenia, bo oczywiście na podwieczorek dzieci po umyciu wszystkiego kosztują. Także czasami jest zdziwienie z rzodkiewką, że piecze, a czasami przyjemność ze zjedzenia takiej słodziutkiej truskaweczki.
Słucham.
Jeszcze kwasy są niedobre dla roślinek, bo one zabierają jeść i pić.
Słuszna obserwacja. Mięty do czego używacie?
Mięty używamy do picia, do herbaty, dlatego żeby była pyszna.
Znacie się po prostu na warzywach i owocach.
Tak.
I na ziołach.
Tak.
Myślę, że będzie też rozbudowywany, bo to jest dosyć młody projekt. W tamtym roku ruszył, ale widząc taki entuzjazm dzieci i też rodziców, entuzjazm, zaangażowanie, bo też przynoszą do posadzenia tutaj w ogródkach różnego rodzaju sadzonki ze swoich ogródków działkowych. Myślę, że na lata projekt, o już na zawsze, a też będzie rozbudowywany. Tego jestem pewna.
Co się stało? Co się stało?
Buraki pani wyrwała. Pani robi później pyszną zupkę i później na krew to jest.
Tak.
I trzeba specjalnie pić. Pani właśnie robi. Trzeba to robić, dlatego że później krew będzie dobra i że będziecie mogli sadzić dużo.
Autorem tego projektu jest zarówno kadra przedszkola miejskiego numer 20 oraz troszeczkę ja, która pomogłam wpisać to w ramę takiego szablonu.
Agata Fogel, koordynatorka projektu Przyroda i ja.
Złożyliśmy taki projekt do Stowarzyszenia Ekologicznego EkoUnia z Wrocławia, który przyznaje mini granty na projekty edukacyjne dla szkół, przedszkoli, których celem jest promowanie zrównoważonego rozwoju, przybliżanie dzieciom ekologii, tego co jest dobre, tego co jest złe dla środowiska, dla przyrody, uczenie, uwrażliwianie dzieci na to, że są częścią tej przyrody i że muszą o nią dbać. Napisaliśmy taki projekt, otrzymaliśmy grant, dzięki temu grantowi zakupiliśmy m.in. kosz do segregacji śmieci w przedszkolu, aby dzieci uczyły się segregacji. Odbyły się warsztaty z przedstawicielami Zakładu Gospodarki Komunalnej, gdzie była mowa o tym dokładnie, w jaki sposób segregować śmieci, bo okazuje się, że też wciąż jednak mamy z tym problem. Przeprowadziliśmy z dziećmi również zabawy ekologiczne, no i przede wszystkim również dzieci w trakcie tego projektu realizowały swoje zadanie w postaci ogródków. Każda tutaj z grup ma swoje ogródki i dba o te ogródki przez cały rok, czyli to, co się w poszczególnych porach roku dzieje w ogrodzie, dzieci to wykonują, różnego rodzaju prace, sprzątają, plewią, sadzą roślinki, sadzą nasionka, później zbierają plony, podlewają i później te plony są wykorzystywane w kuchni, dzieci zjadają rzodkiewkę, szczypiorek, teraz mogą truskawki zjeść i obserwują, w jaki sposób to rośnie i się rozwija i uczą się tego, dlaczego jest to ważne działanie do tego, żeby właśnie chronić środowisko.
Jaki ma być finał tego projektu?
Projekt kończy się z końcem roku. W ten projekt staraliśmy się wpisać takie działania, które już dzieci w jakimś sensie też realizują, żeby jakby dopełnić to, co przedszkolu uczą się na temat ekologii, ponieważ część z tych działań jest prowadzona. Dodatkowo na przykład postanowiliśmy także założyć ptasią osadę. Będą tutaj zawieszone karmniki, budki lęgowe i poidełka dla ptaków. W związku z tym, że to jest teren bardzo zadrzewiony, jest dużo drzew, jest dużo ptaków, aby także dzieci uczyły się właśnie ochrony ptaków.
Jak tak sobie tutaj patrzycie, jak te roślinki rosną, to co tak czujecie?
Fajnie.
Co człowiek czuje, jak tak patrzy, że jego praca tak rośnie?
Dlatego, że posadził i tak ładnie rośnie. Tak. I się czuje radość.
Że się człowiek cieszy, jak się rośną warzyw.
Smutek.
Smutek czujesz?
Tak.
A dlaczego?
Bo będzie trzeba nowa to sadzić.
Wojciech Faltyn wygrał ogólnopolski konkurs geologiczny. O tym, jakie tajemnice mogą być ukryte w kamieniach, jak rozwijało się zainteresowanie geologią, ambitny uczeń opowiedział Zofii Popieleckiej.
Jak zrodziła się w tobie pasja do geologii, do kamieni, do skał? Jak to się stało właściwie, że masz akurat takie, a nie inne zainteresowania?
Właściwie to się stało w dzieciństwie. Tak jakby zainspirował mnie mój dziadek, który od początku rysował mi jakieś, nie wiem, dinozaury czy smoki. Mnie to po prostu zainteresowało. Później rodzice kupili mi atlas właśnie z dinozaurami, a następnie zacząłem po prostu zbierać taką kolekcję związaną z dinozaurami. Zabawki, jakieś kości sztuczne, tak? Później po prostu poszedłem o krok dalej i zacząłem sam zbierać jakieś skamieniałości, skałki. Jakoś się to zaczęło i do dziś to trwa.
Czyli można powiedzieć, że tak naprawdę zaczęło się od zabawy.
Tak, dokładnie od zabawy.
Jak właściwie wygląda to twoje zbieranie tych kamieni, tych skał? Gdzie najczęściej ich wyszukujesz? Zaczęło się pewnie na podwórku, tak podejrzewam.
Tak, zaczęło się naprawdę od piaskownicy tak naprawdę, a dzisiaj to po prostu znajduję miejsca w internecie, bądź sprawdzam na przykład budowę geologiczną danego terenu i z młotkiem jeżdżę w teren szukać skamieniałości bądź minerałów. Jeszcze jak akurat mieszkałem w internacie w Zielonej Górze, to po prostu chodziłem w okolicy Górki Tatrzańskiej, tutaj wał zielonogórski, zbierałem skamieniałości morskie.
To może pochwalisz się jakimiś zdobyczami. Możesz opowiedzieć mi o nich w ogóle, jak one wyglądają, bo to jest chyba jakiś jeden z większych kawałków.
Tak, to jest aktualnie moja perełka. Ją znalazłem w Wałbrzychu. Jest to skamieniały pień widłaka, drzewa, sprzed około 300 milionów lat. No i po prostu urzeka mnie jego stopień zachowania, tak? I to jest właśnie moje ulubione znalezisko wśród mojej kolekcji.
A w jaki sposób je znalazłeś? Zupełnie przez przypadek gdzieś się pojawiło?
Nie, akurat poszukiwałem skamieniałości i traf chciał, że odkryłem akurat ten okaz.
A co takiego jeszcze poza tym? W sumie tym najbardziej mógłbyś się pochwalić,
tak,
prawda?
To jest tak, jeden
z ulubionych.
To jest mój ulubiony, on ma szczególne miejsce w mojej kolekcji. No i oczywiście jeszcze nagrody. No. Nagrody z konkursu są to geody kwarcowe, czyli wypustki w skale pokryte kryształami.
Więc w jaki sposób one powstają?
Zazwyczaj powstają z magmy. Gdy magma jest nagazowana, to w niej powstają pęcherzyki gazów i po jakimś czasie kryształy zaczynają po prostu wyrastać w tej przestrzeni, w pustej przestrzeni, która powstała.
Czyli można powiedzieć, że tak naprawdę dla takiego przeciętnego kowalskiego kamień, zwykły kamień, a jednak okazuje się, że to może być naprawdę piękne.
Tak, tu mam taką geodę, którą sam znalazłem. Ona jest malutka. To jest z nowego kościoła słynącego z Agatów. No, na pierwszy rzut oka wydaje się zwykła skała, ale w środku...
Ale błyszczy.
Tak, w środku kryształy ametystu konkretnie.
Możesz mi powiedzieć właściwie, w jaki sposób wziąłeś udział w ogóle w tym konkursie, bo na pewno jest to dla ciebie wyjątkowe wydarzenie i wyjątkowa wygrana.
Tak, tak, oczywiście. A więc gdy przyszedłem do technikum, to aż tak bardzo nie brałem swojej tak jakby pasji geologicznej pod uwagę w tak jakby karierze zawodowej. Pani Beata Cichowlas-Poleszak, moja nauczycielka przedmiotów zawodowych, po prostu zauważyła, tak kolokwialnie mówiąc, wyhaczyła mnie i zaproponowała wzięcie udziału w tym konkursie, tak? W tamtym roku wziąłem udział, to przegrałem z trzykrotnym laureatem i niestety tak jakby tylko pierwsze miejsce przechodzi do finału, więc ja tak jakby wypadłem. No w tym roku było lepiej, tak? Zająłem pierwsze miejsce w etapie regionalnym i następnie doszedłem do finału, gdzie już po prostu wygrałem.
To bardzo dobrze, że za pierwszym razem się nie poddałeś i spróbowałeś po raz kolejny. Powiedz mi, jak ta praca powstawała?
Ta praca ogółem to, tak jakby mogę się nią w sumie nawet i pochwalić, to ile przy niej tak jakby pracowałem. Jeden fragment mogę tylko przedstawić, że zrobiłem profil hipsometryczny wału zielonogórskiego. To jest tak jakby boczny przekrój, tak jakby ukształtowania terenu. Polegało to na tym, że chodziłem 2 kilometry, włączając aplikację Endomondo, która mierzy tak jakby moją wysokość. wysokość i co 8,5 metra robiłem pomiar wysokości. Tak po prostu stworzyłem na wykresie ukształtowanie terenu. I potem przedstawiłem to w swojej pracy, ukazując tak jakby jak wygląda teren Zielonej Góry.
Myślisz, że w drodze tej nauki, w drodze tworzenia tej twojej pracy nauczyłeś się jeszcze może czegoś nowego?
Tak, tak, zawsze. Niektóre ciekawostki, które tak jakby wyczytałem, bo skorzystałem z wielu źródeł, po prostu mnie nie zaskoczyły. Nie miałem pojęcia o niektórych rzeczach. Akurat dobrze się składa, że je znalazłem, bo dobrze było je wpleść w moją pracę.
Jakie masz teraz plany po konkursie? Bo wiadomo, pierwsze miejsce, wyjątkowa nagroda.
Co tak, dalej? Jest to indeks na Uniwersytet Warszawski, Jagielloński. Chyba właśnie wybieram się na Wydział Geologii na Uniwersytecie Warszawskim.
Dlaczego akurat Uniwersytet Warszawski?
Po prostu widziałem tak naprawdę ranking uczelni, tak? I jednak Uniwersytet Warszawski jest bardzo prestiżowy. Jedynym moim tak jakby... Nie powiem, że to zawód. To taki trochę problem jest taki, że w okolicy Warszawy nie ma tak jakby co dla mnie pasjonata robić, tak? Co najwyżej Góry Świętokrzyskie, ale one są trochę oddalone od Warszawy. No to jest ten problem. Będę musiał sobie jakieś zajęcie znaleźć w wolnym czasie.
Rozumiem, że z tą pasją wiążesz swoją przyszłość.
Tak, zdecydowanie. Jeszcze może nie było to takie dokładnie wyraźne na przykład w gimnazjum czy w podstawówce, ale teraz to już na 100%.
Zastanawiałeś się kiedyś może, żeby zrobić jakąś wystawę tych twoich wszystkich zdobyczy? Bo na pewno masz tego wiele. Powiedz mi, może liczyłeś kiedyś te wszystkie kamienie, minerały?
No niestety czasem sam nie wiem, co mam w tej kolekcji. Tą główną kolekcję taką wystawową to jest około 70 kg skał i minerałów z kamieniołości. Reszta to są takie przypadkowe skałki, które po prostu trzymam sentymentu. Obecnie w niektórych szkołach, głównie teraz w podstawówkach, tak jakby pokazuję swoją kolekcję i przedstawiam swoje właśnie zdobycze.
To jest na pewno doskonała okazja do tego, żeby może zarazić kogoś tą twoją pasją.
O tak, oczywiście. Jak najwięcej geologów młodych i pasjonatów.
Beata Cichowlas-Poleszak, nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Technicznych w Zielonej Górze. Konkretnie Wojtka uczyłam w zawodzie technik gazownictwa.
No i właśnie przez ten czas widziała pani Wojtka, widziała pani, czym się zajmuje, jaka jest jego pasja, dlaczego akurat wypatrzyła pani sobie takiego ucznia do współpracy.
Wojciech zjawił się w naszej szkole po raz pierwszy na dniach otwartych szkoły, które są organizowane najczęściej w marcu. Przyjechał z rodzicami, zapamiętałam jego jako pasjonata i dziecko, które chciało koniecznie dostać się do technikum geologicznego. Przy czym znałam już jak gdyby możliwości naborowe, że jest słabe, nikłe zainteresowanie tym kierunkiem, bo już pierwszej klasy nie otworzyliśmy w danym roku, więc małe były szanse, że uda nam się to zrobić w kolejnym. Więc przekonałam Wojtka i jego rodziców, bo Wojtek mieszka na co dzień w Bolesławcu, że żeby spróbował swoich sił w nauce w technikum gazownictwa. Technikum gazownictwa jest spokrewnione z obszarem budowlanym, więc no wiadomo, gaz nie na wierzchu, tylko gdzieś tam są też odkrywki, górnictwo i tak dalej, naftowe. Więc uważałam, że to będzie dla niego takie bardzo, bardzo spójne. Może nawet bardziej dochodowe, jak chodzi o zawód przyszłości. No i takim sposobem Wojtek został uczniem technikum gazownictwa. W międzyczasie bardzo, bardzo, jak był w szkole, jak poza szkołą, to wszędzie, gdzie coś tam właśnie chodził, łupał i chwalił się non-stop jakimiś swoimi nowymi okazami. Na każdych dniach otwartych kolejnych Wojtek prezentował i pracownię gazowniczą i dawałam mu możliwość pokazywania swojej kolekcji. Potrafił o tym mówić, przy czym bardzo ciekawie. No i takim sposobem, trochę brzydko mówiąc, przykręcając mu śrubę tą geologiczną, wyszukałam mu ten konkurs organizowany przez Państwowy Instytut Geologiczny. Jednego roku się spóźniliśmy z aplikacją, drugiego roku już pilnowałam terminów. Wojtek pojechał do Wrocławia, znaczy dostał się na etap właśnie ten rejonowy Dolnośląskie Wielkopolska. Wygrał za najlepszą pracę, dostał specjalne wyróżnienie za pracę pisemną wśród wszystkich, które zostały nadesłane. No, stanął do tego konkursu rejonowego finału, no i przegrał właśnie z tym trzykrotnym laureatem. Później się okazało, że to chłopak, który już 3 razy wygrywał na etapie tym ogólnokrajowym. Dosłownie o mały włos. No i przyrzekliśmy sobie nawzajem, że spróbujemy zdobyć Wrocław po raz drugi w przyszłym roku, czyli w teraźniejszym. No to znowu praca, znowu Wojtek dostał wyróżnienie za najlepszą pracę spośród 150 nadesłanych, dlatego że jego praca jako chyba jedyna miała taki profil trochę badawczy. Chyba był jedynym uczniem technikum wśród wszystkich licealistów startujących i to jeszcze w dodatku technikum niezwiązanym z geologią, tak bezpośrednio. No i w tym roku wygrał ten etap rejonowy, co dało mu przepustkę na finał ścisły krajowy w Warszawie. No i tam miał 6 innych konkurentów. Był finał otwarty, przy pełnym jury, przy widowni, także zejście na zawał groziło. Pytania na straszny. Pytania na bieżąco były oceniane. No i się okazało, że Wojciech zdobył pierwsze miejsce. I zdobył dwa indeksy właśnie na UW i na UJ. No i od tego momentu zaczął mieć problem, co ma wybrać. Czy Kraków, gdzie jest blisko do skał i blisko jest do AGH i gazownictwo, czy wybrać Warszawę, która jest po prostu w geologii najlepsza, jak chodzi o działanie i koła zainteresowań, i geologia poszukiwawcza, i możliwość studiowania w kierunku inżynierskim, że nie tylko licencjat i magisterka, tylko inżynier i później magisterka. No i chyba lepszy dojazd z Warszawy do Bolesławca.
A co pani jako nauczycielka, Wojtka, czuje? Jako osoba, która jednak pomogła i była tym wsparciem?
Ja po prostu w przededniu finału miałam swoje urodziny. Dwa dni właśnie przed finałem byliśmy nagrodowo na wycieczce takiej poznawczej Warszawy. Muzeum Geologiczne, Muzeum Ziemi, różnego rodzaju gry geologiczne, integracyjne były tych wszystkich uczestników, bo w tym roku do tego konkursu, który był taki jubileuszowy, bo 20. edycja jego była, się okazało, że wystartowało 4703 uczniów z całej Polski w zakresie właśnie szkół podstawowych, gimnazjum i szkół średnich. Tak sobie marzyłam, żeby mieć taki najlepszy prezent urodzinowy.
Udało się, prawda?
Się udało.
I czuję pani dumę, bo widać.
Wielką. I jeszcze był Dzień Dziecka następnego dnia, więc o jeden dzień sobie przedłużyliśmy pobyt w Warszawie u moich dzieci, wnuków. No i właśnie Wojtek tam zaraził pasją mojego wnuka 6-letniego i właśnie dzisiaj przywiózł dla niego swój zużyty młotek geologiczny.
No właśnie, i czyli szykuje się kolejny następca, prawda?
Tak, dinozaury. No, babcia nie umie wymówić tych wszystkich, ale w razie czego jest Wojtek pod ręką.
Jeszcze powiedz mi, a co na to wszystko twoi rodzice? Jak twoja rodzina w ogóle ocenia te wygrane?
Moi rodzice, jeżeli chodzi o moją pasję, to zawsze mnie wspierali jak najmocniej. Musieli mi ogółem udostępnić tak jakby część pomieszczeń w domu, żeby móc składować moje okazy. Pokój mi przebudowali. Ogółem rodzina no świętuje ze mną całe zwycięstwo moje, tak? Wspierają mnie na pewno.
Jakie są twoje kolejne marzenia?
Znaczy, mam nadzieję, że kiedyś pojadę na przykład do Maroka, aby pozbierać pewne zęby pewnych stworzonek, które mnie bardzo interesują. I ewentualnie jeszcze Australia, w której po prostu istnieją przepiękne kamienie szlachetne, które bardzo chciałbym mieć w swojej kolekcji. No i tyle. W sumie to pozwiedzać świat po prostu.
Gorzowska rzeźbiarka Zofia Bilińska w ubiegłym roku obchodziła półwiecze działalności twórczej. Ma na swoim koncie wiele rzeźb, które usytuowane są w znaczących miejscach miasta, a także województwa lubuskiego. Jest autorką repliki jednego z symboli Gorzowa oraz wielu pomników w mieście. W jej pracowni artystkę odwiedziła Izabela Patek.
Jesteśmy w Gorzowie przy ulicy Sikorskiego 35A, a to znaczy w podwórzu, za głównym rzędem budynków, które są sytuowane przy ulicy Sikorskiego. I to jest taki cichy zakątek między Spółdzielnią Inwalidów Warta a Zakładem Energetycznym. Mam tu niewielkie podwórko, które widać tam w tle, za mną. Niby śródmieście, ale bardzo ciche, spokojne i akurat odpowiada mojej pracy. Wchodzimy. Jesteśmy przy drzwiach do mojej pracowni. Wejście jest dość szerokie, żeby można było duże rzeźby wyprowadzać z niej. Także drugą część można tutaj łatwo otworzyć. No i najpierw jest część taka 50 m² podzielone na pół. Część taka wystawiennicza, jakby gotowe takie modele i rzeźby. Tu są prezentowane takie na pokaz dla ludzi i do odpoczynku miejsce. Natomiast po lewej stronie zaraz będzie wejście do tej brudnej pracowni, tak zwanej, gdzie jest dużo kurzu, brudu.
Dla niektórych te prawdy, które wypowiada, mogą być bolesne albo często nawet szkodliwe, ale Zosia taka jest i to, co chce powiedzieć, to powie i nie odstąpi od tego.
Juliusz Piechocki, artysta malarz, należał do słynnej Akademii Pana Jana.
Natomiast ma dużo innych cech, które przeważają według mnie i na te nie należy zwracać uwagi, a poza tym wszyscy mamy jakieś wady. To jest taki rodzaj takiej ostrej, można powiedzieć, śmiałości.
Tak wyglądają rzeźby, które od odlewnika wychodzą. Tu mam takie dwie. O, niech pani patrzy, ile to ma nadlewów przeróżnych. Tu ma różne takie nadlewy, które trzeba usunąć. I to wszystko muszę robić przy pomocy jakichś narzędzi. Przecinaków, pilników. A następnie, jak już będę miała to dopracowane, to poleruję i robię odpowiednią patynę. O, i tak muszę to wszystko elegancko wypolerować, żeby potem w dotyku ona była gładka, żeby nie miała jakichś takich zadziorów, które mogą kaleczyć na przykład rękę. Bo właściwie taka mała forma powinna być w ten sposób zrobiona, żeby była też sympatyczna w dotyku. Ja pamiętam, przed laty miałam zrobionego takiego konika i z postacią, z taką amazonką siedzącą na tym koniu. Chciałam koniu się sprzedać, bo nie miałam pieniędzy na zapłacenie czynszu za pracownię. I jak weszłam do lamusa, to było dzisiaj, wiem, no może 20 lat temu, no, weszłam do lamusa, siedział tam aktor Wojciech Siemion. Siedział w lamusie i tam z kimś rozmawiał. Ja wyszłam i mówię, słuchajcie państwo, może by ktoś ode mnie kupił rzeźbę, bo nie mam pieniędzy na zapłacenie czynszu za pracownię. I siedział ten pan Siemion, podeszłam do niego, mówię, może by pan, wiedziałam, że to Siemion oczywiście, może by pan się skusił, wiedziałam, że on kolekcjonuje rzeźby różnych tam artystów. I on tak wziął tą rzeźbę i tak zaczął dotykać, mówił, o, jaka fajna, fantastyczna w dotyku, taka miła i nie tylko, że ma ciekawą formę, ale również jest taka przyjazna w dotyku. A ja mówię, to co, to podoba się panu czy nie? On mówi, podoba mi się, no ale chyba dzisiaj jej nie kupię. No i mnie z tego rozczarował, bo byłam przekonana, że pan Siemion to oczywiście, bo to były za marne grosze, ja tam chciałam sprzedać. To była rzeźba, którą w tej chwili za takie grosze, jak wtedy chciałam, nie sprzedała. No ale nie, niestety pan Siemion nie kupił tej rzeźby i ona w tej chwili jest w muzeum naszym, tym gorzowskim imienia Dekerta. Kiedyś przy świętej pamięci pan Słowik kupił tą rzeźbę ode mnie. Właśnie wtedy, kiedy już nie mogłam znaleźć żadnego nabywcę, poszłam do Wydziału Kultury, gdzie był wspaniały człowiek, który się nazywał Janusz Słowik. To był prawdziwy taki opiekun ludzi kultury i sztuki. Bez żadnego problemu mówił, o, bardzo piękna rzeźba, to oczywiście, że to się nam przyda w zbiorach i mi kupił, mnie wyratował z sytuacji.
Jesteśmy na takim pięknym placu, tuż przy deptaku Chrobrego, blisko małej galerii, gdzie posadowione są rzeźby dotyczące historii Gorzowa.
Marian Łazarski, fotografik, prezes Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego.
Akurat jesteśmy przy rzeźbie Jana Korcza.
W pewnym momencie, kiedy Zosia już właściwie wyrzeźbiła Korcza, poprosiła mnie, żebym zobaczył. I wtedy ku mojemu zdumieniu, nie po uwagach, tylko po tym, co ja tam powiedziałam, Zosia przystąpiła do poprawiania od razu. Byłem tym zaskoczony, bo Zosia jest dość pewna siebie, ale tutaj w tym wypadku akurat tak się zdarzyło, że wspólnie, można powiedzieć, doszliśmy do tego, że pewne rzeczy trzeba minimalnie chociażby, albo jednak poprawić. I ona to zrobiła. Według mnie Korcz jest bardzo dobrze oddany. Akurat można powiedzieć, że Korcz dopiero miał język, jaki był cięty na wszystkie dziedziny życia, to tutaj właśnie akurat jest oddany, kiedy pracuje w skupieniu, nie kontaktuje się z nikim, nie jest dowcipny.
Tu mam dużo takich małych tych elementów rzeźbiarskich, to takie projekty, to nagrobków, to jakichś tak innych rzeźb, to mam u góry nawet jest taka dłoń wystawiona, to jest dłoń Andrzeja Gordona, się wierzyć nie chcę, bo to jest taka delikatna jakby kobieca dłoń, on miał takie dłonie i jeszcze jedną gdzieś tam mam z tyłu na regale. Przed lat 80. tam latach wiem, że wystawiłam to jako taki, jeszcze Andrzej oczywiście żył, Gordon, jako taką rzeźbę epitafium dla artysty i on mi pozował, on po prostu trzymał tam w tym w gipsie dłoń przez jakiś czas, żebym ja mogła mieć tą jego formę i później mam dwie te dłonie, tylko że się tam po przeprowadzce się uszkodziły, połamały, ale jednak no, czuję do nich sentyment, bo Andrzeja już nie ma, jego ręce z jego liniami papilarnymi kształtem są tutaj u mnie.
Pewnej nocy do pracowni Zofii Bilińskiej włamali się tak zwani nieznani sprawcy.
Krystyna Kamińska, gorzowska dziennikarka.
Zabrali frezarkę, pilniki, szpachle, dłuta i inne przedmioty normalnym ludziom bardzo potrzebne. Zosi oczywiście bardzo szkoda było tych skradzionych przedmiotów, ale jeszcze bardziej była zdegustowana tym, że ci włamywacze nie zabrali ani jednej jej rzeźby, choć kilka bardzo dobrych stało na półkach. Cóż, różni ludzie potrzebują różne przedmioty.
To są właśnie albo formy, albo już gotowe rzeźby, które były wykonywane gdzieś na zamówienie. Ta postać to jest postać z fontanny dla Sulęcina. tutaj tu leżąca postać na wystawy była szczególnie robiona, gołe pośladki. To są takie robione pod wystawy prace, tak jak się mówi sobie, ja muzą, to nie na żadne zamówienie, tylko tak z wewnętrznej potrzeby. Natomiast jest część anioła, który był wykonany też w brązie, ale to jest jego negatyw, jakby forma, stoi w tej chwili anioł na cmentarzu. No i tak fragmenty, na przykład też fragment nagrobka, który robiłam dla państwa Woźniaków, fragment rzeźby nagrobnej też dla mojej przyjaciółki Basi, który rzeźba stoi na cmentarzu przy jej grobie. Także jestem właściwie z tych cmentarnych rzeźb, niektórych to jestem właśnie bardzo zadowolona, tam szczególnie robiłam też dla pana synowca taką postać nagrobną, to w okolicach tego kolumbarium, tam gdzie są złożone te urny, to jest grób pana mecenasa i to była pierwsza fajna taka rzeźba, której jestem zadowolona, robiona na cmentarz. I staram się taki nastrój tych rzeźb, tych aniołów, rzeźb takich XIX-wiecznych zrobić. W bardzo dobrym otoczeniu stoi, zieleni. Widzę, że tam rodzina dba o nią i tak samo tutaj druga rzeźba, która w głównej alejce po lewej stronie przed kaplicą stoi, to jest taka na zielono patynowana właśnie ta moja Basia. Długo pracowałam nad tymi rzeźbami, bo one to są, szczególnie Basia jest realistycznie zrobiona, żeby była podobna do tej Basi, która wyglądała jak miała 20 lat. Ja tylko boję się bezczynności. Gdybym została taka unieruchomiona fizycznie na przykład, nawet umysłowo, że jakby mi tam coś nie kontaktowało w mózgu, to tego się najbardziej boję, żeby nie usiąść i nic nie robić.
Zofia Bilińska cały czas jest aktywna. Przygotowuje statuetki i inne rzeźby, o zrobienie których jest proszona. Na kolejne spotkanie zapraszam za tydzień. Do usłyszenia. Elżbieta Wozowczyk-Leszko.